Odcinek 5. CCNA Routing and Switching. Czy warto posiadać ten certyfikat? Jak się do niego przygotować? Zanim zaczniemy ten odcinek, to chciałbym Cię uprzedzić, że niestety przed nagraniem Łukaszowi popsuł się mikrofon. Terminowość wypuszczenia nowych materiałów i ich jakość merytoryczna są jednak dla nas najważniejsze, zatem jakość dźwięku po stronie Łukasza będzie tym razem nieco gorsza z uwagi na konieczność użycia telefonu do nagrywania. A teraz lecimy już z odcinkiem. Miłego słuchania! Witamy Cię w podcaście Między nami a sieciami, w którym ujawniamy kulisy pracy sieciowca, podpowiadamy, jak z powodzeniem budować swoją karierę i pomagamy rozwiązywać problemy, nie tylko te techniczne. Ja nazywam się Damian Michalak,
a ja Łukasz Kowalski i wspólnie tworzymy Na Styku Sieci, jedyne takie miejsce dla sieciowców w polskim internecie.
Sposobów na wejście w świat sieci komputerowych jest wiele. Niektórzy najzwyczajniej w świecie zdobywają pierwsze cząstki wiedzy na studiach. Inni trafiają z kolei na dobry kurs internetowy, ciekawą książkę czy nawet film na YouTubie i po zapoznaniu się z podstawami łapią bakcyla na punkcie networkingu. Tematyka sieci komputerowych jest jednak bardzo szeroka i wymaga stosownych kompetencji technicznych. Sprawy nie ułatwia fakt, że na rynku jest wielu producentów sprzętu sieciowego, a każdy z nich posiada zazwyczaj własny sposób konfiguracji różnego rodzaju technologii. Można by się zatem zastanowić, jak ustrukturyzować tego typu wiedzę. Jak sprawdzić, czy dana osoba posiada odpowiednie kompetencje techniczne do zarządzania taką, a nie inną siecią? Wydaje mi się, że odpowiedzią na te pytania jest certyfikacja i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy właśnie o najpopularniejszej ścieżce certyfikacyjnej w świecie sieci komputerowych, czyli o CCNA Routing and Switching. Łukasz, posiadasz ten certyfikat?
Tak, jestem szczęśliwym posiadaczem tego certyfikatu i właśnie w tej chwili mam przed sobą wydruk z centrum egzaminacyjnego datowany na 12 lutego 2016 roku. To było moje pierwsze w życiu podejście do jakiegokolwiek egzaminu w centrum certyfikacyjnym, dlatego pamiętam to wydarzenie dosyć dobrze, mimo że minęły już ponad 3 lata. Stres był ogromny, ale udało się zdać za pierwszym razem.
Za pierwszym razem, to nieźle.
A jak to wyglądało u Ciebie? Czy były jakieś przygody?
No ja się tak dobrze jak Ty nie przygotowałem, datami tutaj strzelać nie będę. Natomiast zdawałem CCNA w roku 2013, jak dobrze pamiętam, jesienią, we wrześniu. Czyli sam egzamin zdawałem już będąc w pracy. Będąc w mojej pierwszej pracy. Pracę dostałem wcześniej, ponieważ w marcu. No i w momencie, w którym byłem zatrudniony, pracodawca już wiedział, że jestem w trakcie właśnie kursu CCNA Routing and Switching i że planuję zrobić certyfikację. Ja natomiast, w przeciwieństwie do Ciebie, za swoim pierwszym podejściem nie zdałem. Zabrakło naprawdę niewiele, ponieważ uzyskałem wynik 815 na 1000 punktów, a progiem w tamtym momencie było 825 punktów, czyli jak łatwo policzyć, dosłownie zabraknął mi 1%. I do dzisiaj pamiętam scenariusz laboratoryjny w symulatorze, który polegał na skonfigurowaniu EIGRP i jedna rzecz tam w tym scenariuszu mi dosłownie nie działała, jedna komenda brakowała, nie mogłem sobie przypomnieć, jaka to jest komenda, a ponieważ w egzaminach Cisco nie mają możliwości powrotu do poprzedniego pytania, to z każdą upływającą minutą coraz bardziej się stresowałem, że nie mogę sobie przypomnieć tej komendy i w pewnym momencie po prostu dałem za wygraną i przeszedłem dalej i mogę sobie dać rękę uciąć, że właśnie ta jedna komenda przeważyła na tym, że nie zdałem. Po prostu za bardzo się martwiłem tym, że mi ucieka czas, a egzamin ostatecznie skończyłem pół godziny przed czasem, więc należało jeszcze trochę pogrzebać.
No to jeszcze gorzej, tym bardziej, prawda?
Tak, ale tak zanim jeszcze zagłębimy się dalej w temat samego egzaminu i tego, jak on wyglądał, chciałbym się Ciebie podpytać, co Cię w ogóle skłoniło do zdawania CCNA Routing and Switching?
Dla mnie ten certyfikat to, mówiąc wprost, brama do tematyki sieci komputerowych. Znajdziemy tam dużo informacji specyficznych, oczywiście dla świata Cisco, ale też masę zagadnień uniwersalnych i dobrych praktyk, które będzie można wykorzystać niezależnie od sprzętu, na którym w przyszłości przyjdzie nam pracować. Prawdą jest nawet, że na studiach w głowie miałem może trzech, góra czterech producentów sprzętu sieciowego, bo innych po prostu nie znałem. Okay. Wiedziałem oczywiście o istnieniu Cisco, oprócz tego przypominała mi się Netgear, no i jeszcze może jeden albo dwa byłbym w stanie po zastanowieniu wymienić. Dowiedziałem się na studiach, że istnieje taki certyfikat jak właśnie CCNA, Routing and Switching. Chciałem się rozwijać w kierunku sieci komputerowych, więc nawet nie szukałem alternatywy. No, zdanie egzaminu było pewnego rodzaju spełnieniem samego siebie, zdobyciem namacalnego potwierdzenia znajomości tej tematyki na tamten czas zdawania egzaminu, no i furtką do dalszego rozwoju, w tym kolejnych egzaminów już w ramach poziomu professional.
Okej, okay. A mówisz, że dowiedziałeś się o tym egzaminie na studiach. Czy tak rozumiem, że w trakcie któregoś z wykładów, czy też może od któregoś z kolegów na studiach?
Od kolegów ze studiów, bo...
To podobnie w moim przypadku.
Bo wiesz co, teraz wiem, że to na wielu uczelniach się zmieniło, ale wtedy ja studiując, no powiem szczerze, nie miałem pojęcia o takiej certyfikacji. Może po prostu nie usłyszałem albo usłyszałem, ale nic mi to nie powiedziało więcej. Faktem jest, że koledzy, koleżanki ze studiów chodzili na akademie sieciowe i stąd też się dowiedziałem, że jest taka możliwość. No i to było takim początkiem.
Ja miałem właśnie podobnie, że się dowiedziałem od znajomych i właśnie wydaje mi się, że za mały nacisk był właśnie kładzony na komunikowanie przez uczelnie różnych ścieżek rozwoju czy możliwości właśnie na przykład certyfikowania się w taki, a nie inny sposób. Także można powiedzieć, że mieliśmy szczęście, że mieliśmy możliwość dowiedzieć się właśnie o tym od znajomych na studiach. Troszeczkę więcej w sumie o tym też opowiedzieliśmy w pierwszym odcinku podcastu Budowa kariery zawodowej od zera z perspektywy 5 lat, do którego odsyłamy. Natomiast przejdźmy teraz krok dalej. Wiemy już, co cię skłoniło do zdawania CCNA Routing and Switching. W moim przypadku podobnie. Była to brama, takie swoiste wejście w tematykę sieci komputerowych. Natomiast w jaki sposób się przygotowywać do CCNA Routing and Switching? Wspomniałeś o akademii, tak?
Tak jest. Na ostatnim roku studiów poszedłem na akademię CCNA Routing and Switching, która no, była przygotowaniem do tegoż właśnie egzaminu. Oprócz tego oczywiście książki, Packet Tracer i bardzo dużo googlowania, bo dla mnie wtedy było to takie najszybsze miejsce do zdobycia wiedzy, wyszukując po prostu zagadnienie, ale bardzo często lądowałem na stronach cisco.com i tam miałem już dostęp do, no, po prostu do dokumentacji danego zagadnienia, czy to VTP, STP, czy dowolnego innego.
No to ci powiem, że solidnie, bo ja na przykład nie zaglądałem za bardzo na stronę cisco.com, bardziej bazowałem na zewnętrznych materiałach typu CBT Nuggets, czy też na podręcznikach Official Cert Guide, nie? Ale na cisco.com, szczerze powiedziawszy, za bardzo nie zaglądałem, także podziwiam.
Ale powiem ci, że ja właśnie tylko poprzez googlowanie i faktem jest, że na tamten czas informacje, które widziałem, które czytałem na cisco.com, były też skomplikowane. Bo tam były po prostu wszystkie informacje z danego zagadnienia, ale bardzo często korzystałem z przykładów konfiguracyjnych.
Trochę chaotyczne to było wtedy, ja pamiętam jeszcze kilka lat temu. Teraz jest to wszystko ładnie uporządkowane. Cisco się naprawdę przyłożyło do tego, nie? Ale wtedy faktycznie był chaos.
No i też tego trzeba się nauczyć, prawda? Poruszać się po stronach dokumentacji danego producenta.
No i tak.
Ale powiem ci, że tak naprawdę największe zrozumienie materiału dało mi doświadczenie zdobyte już w pracy, bo pozwoliło mi to przenieść te przykłady opisywane w książkach na realne środowisko i tym samym zrozumieć to i przede wszystkim zapamiętać.
Okej, czyli praktyka w trakcie samej Akademii CCNA Routing and Switching jedna sprawa, a druga sprawa faktyczne zastosowanie tych praktycznych różnych właśnie praktycznych umiejętności, ale w środowisku już takim korporacyjnym, firmowym, produkcyjnym, tak?
Tak jest. To, co kiedyś próbowałem po prostu zapamiętać, to wtedy już pracując starałem się brać na logikę, bazując na zdobytej wiedzy i doświadczeniu.
Czyli naturalnie się utrwala. Okej, okay. Akademia i cisco.com. Coś jeszcze?
Książki. Nie tyle Cert Guide, co raczej takie bardziej zewnętrzne książki typu 31 Days Before CCNA. Myślę, że też znana lektura przygotowująca do egzaminu.
Okej, okay. Podobnie było i w moim przypadku. Ja akurat 31 Days Before CCNA Routing and Switching wykorzystałem przed powtórką już do ostatecznego podejścia. Jeżeli chodzi o materiały, z których się można przygotować do CCNA, to mamy je również wylistowane w artykule na naszej stronie. Artykuły są dwa. Jak się przygotować do CCNA? Część pierwsza mówiąca o części teoretycznej przygotowania oraz część druga mówiąca o labowaniu.
Do obu tych artykułów, jak i też do innych materiałów wspomnianych w tym odcinku zalinkujemy w notatkach do tego odcinka, które znajdziesz na www.nastykusieci.pl/005.
Przejdźmy teraz do następnego tematu, troszeczkę bardziej kontrowersyjnego. Czy uważasz, że korzystanie z brain dumpów jest złe i czy jest to według ciebie niepożądane zjawisko? Nawet możesz zacząć od tego, żeby w ogóle powiedzieć, czym brain dumpy według ciebie są.
No to tak naprawdę chciałbym to zagadnienie rozdzielić na dwa podtematy, bo znaczenie brain dumpów w moim zdaniem może być dwojakie. Jeżeli mówimy o pytaniach i odpowiedziach całkowicie dokładnie takich, jakie potem będą na egzaminie, jeśli chodzi o po prostu bezmyślne uczenie się tego na pamięć po to, byle tylko zdać, jeśli taka jest forma brain dumpów, to mówię kategoryczne nie. To jest zjawisko zdecydowanie niepożądane i złe. Przez to znaczenie i prestiż certyfikacji mocno spada i traci na tym cała branża. Ale jest też ta druga strona medalu, czyli pytania przykładowe i pozwalające poznać sposób zadawania tych pytań, czyli coś takiego, co nawet producent czy właściciel certyfikacji często dostarcza. Jak ty to widzisz z tej strony?
Zgodzę się z tym, co powiedziałeś. Natomiast tutaj może dodałbym jeszcze kilka swoich przemyśleń. Uważam, że złą stroną korzystania z brain dumpów, zwłaszcza tych brain dumpów rozumianych jako wyciąg jeden do jednego pytań z danego egzaminu certyfikacyjnego, jest fałszywe poczucie wiedzy. Osoby, które zdają certyfikat w ten sposób, czasami się zdarza, że wydaje im się, że posiadają jakąś wiedzę, natomiast wcale tak nie jest, tak? Nie wspomnę o ryzyku utraty certyfikatu, bo to jest po prostu zwykłe oszukiwanie. Natomiast jeżeli chodzi o te brain dumpy rozumiane jak po prostu pytania sformułowane w sposób podobny do tego, który możemy znaleźć na egzaminie, pytania, które mają nam pokazać konstrukcję samych pytań, tak? W jaki sposób egzamin może wyglądać, to za takimi jestem jak najbardziej za. I tutaj widzę, podobnie jak ty, pewne też zalety. Przede wszystkim możliwość zweryfikowania swojej wiedzy. No, gdzie weryfikować tą wiedzę, jak nie w jakichś przykładowych testach, ale też zabezpieczenie się przed głupimi pytaniami, ponieważ na egzaminach Cisco, przynajmniej z mojego doświadczenia, pojawiają się czasem pytania na przykład o składnię jakiejś komendy, czy też o wartość jakiegoś timera. Teraz może już trochę mniej niż kiedyś, ale ja tego typu pytania miałem na egzaminie i tego typu dumpy, czy też tego typu testy mogą nas przygotować na to, że takie pytania się mogą pojawić. Po prostu one dają nam pewne poczucie, pewną wizję, jak pytania na egzaminie mogą wyglądać. Także tu nie chodzi o to, żeby one były jeden do jednego, bo to jest zwykłe oszustwo i chodzenie na skróty. Chodzi bardziej o to, żeby po prostu poczuć swobodę już podczas samego egzaminu, siedząc przed pytaniami, które są sformułowane w podobny sposób. Prawda?
Tak jest, dokładnie, no bo też nie chodzi o to, żeby się stresować cały dzień przed egzaminem, jeszcze w trakcie egzaminu.
Tak. Zgadzam się.
A wydaje mi się, że ilość, częstotliwość zadawania czy występowania takich mocno skomplikowanych, aż przesadzonych i niepotrzebnych pytań jest niestety coraz większa. Może za sprawą występowania brain dumpów.
Za sprawą właśnie tych osób, które oszukują na egzaminie i przychodzą właśnie przygotowane z takich brain dumpów, które mają pytania jeden do jednego jak na egzaminie. No też mi się właśnie tak wydaje, że coraz bardziej takie skomplikowane, trudne czy też złożone pytania na samym egzaminie pojawiają się również dlatego, że Cisco chce się zabezpieczyć właśnie przed osobami, które przychodzą przygotowane z brain dumpów. Także to jest takie troszeczkę zaklęte koło, tak? Jedno napędza drugie. No dobra, no a tak gadamy o tym CCNA Routing and Switching cały czas, a może są osoby, które niekoniecznie chciałyby iść w certyfikację Cisco od samego początku, może jest coś innego na rynku, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy są jakieś alternatywne certyfikacje, które pozwalają na rozpoczęcie kariery sieciowca?
No powiem Ci nawet, że z pewnością tak jest, że znajdziemy tutaj osoby może nie przepadające za Cisco. Mhm. I dlatego powiem, że moim zdaniem podstawą sieci jest routing and switching.
Czyli jako bardziej specjalizacja.
Tak. Osoba chcąca pracować jako specjalista stricte od wirelessa, czy voice'a, czy każdej innej dziedziny sieci komputerowych musi rozumieć zagadnienia z zakresu routing and switching. Tak jest moje zdanie. I dlatego na myśl przychodzą mi dwie alternatywy.
Okay.
Pierwsza z nich to jest Junos, mhm. który mogę polecić, czyli to jest ten początkowy program certyfikacyjny od Junipera. Mhm. I jest jeszcze CompTIA Network. To jest certyfikat, o którym słyszałem, ale którego sam nie zdawałem, więc ciężko mi mówić o jego przydatności. Może ty go znasz?
Tak się składa, że go znam. Samego certyfikatu sam osobiście nie miałem okazji zdawać, natomiast miałem okazję zapoznać się z materiałem do samej certyfikacji, ponieważ tak się składa, że moja żona, która pracuje jako project managerka, pracowała przez bardzo długi okres swojej kariery na projektach dotyczących na przykład migracji serwerów i w jej przypadku akurat ta wiedza związana z sieciami komputerowymi, przynajmniej na takim poziomie podstawowym, była jak najbardziej pożądana i w tej sytuacji CCNA Routing and Switching to był swego rodzaju overkill ze względu na tą część przede wszystkim praktyczną i konfiguracyjną zawartą w CCNA Routing and Switching. Natomiast CompTIA Network Plus wpasował się w tym przypadku idealnie, ponieważ on tak właśnie pokrywa ten certyfikat zagadnienia sieciowe bardziej od strony tej teoretycznej. Tam nie mamy konfiguracji jakiegoś danego vendora, to jest taki bardziej, nazwałbym to vendor agnostic certyfikat, tak? Czyli skupiający się stricte na samej teorii sieci komputerowych. Podobnie zresztą jak na przykład w przypadku sieci bezprzewodowych CWNA, tak?
Tak jest.
Więc tak jak wspomniałeś, Junos, CompTIA Network Plus zdecydowanie możemy polecić jako alternatywy dla Cisco Routing and Switching. No i warto właśnie skupić się przede wszystkim na początku na tej ścieżce Routing and Switching, ponieważ to jest, tak jak wspomniałeś, baza, od której wychodzimy w każdą inną specjalizację. Krótkie pytanie. Czy certyfikacja jest w Twojej opinii koniecznością?
Nie jest. Spójrzmy na mój przykład. Zostałem zatrudniony do pierwszej pracy, nie posiadając żadnego certyfikatu, a CCNA Routing and Switching zdałem dopiero po około półtorej roku stażu pracy. I muszę powiedzieć, że bardzo cenię firmy dające szansę osobom świeżo po studiach. Mhm. Moim plusem podczas szukania pracy był fakt ukończenia Akademii Sieciowej i już samo to było postrzegane jako naprawdę dobra rzecz. Osoba po akademii, mająca wiedzę powiedzmy na poziomie CCNA Routing and Switching, to był profil kandydata, którego akurat firma szukała.
Zgadzam się z Tobą. W moim przypadku było podobnie. Firma mnie zatrudniła, kiedy jeszcze byłem w trakcie samej akademii, także zdecydowanie można znaleźć pracę, można znaleźć zatrudnienie, nie posiadając certyfikatu.
Powiedziałbym też inaczej, bo powiedziałem, że nie jest koniecznością, ale zamieniłbym to na stwierdzenie, że jest czymś przydatnym, bo CCNA, Routing and Switching jest na pewno podstawą podejścia do egzaminów na poziomie professional. Mhm. I jest też jednym z możliwych takich biletów wstępu do certyfikacji innych działów, na przykład wireless.
To się zgadza, bo bez tego nie przejdziemy w inne ścieżki specjalizacji później.
Tak jest.
Ale te zalety posiadania CCNA Routing and Switching są również inne i tutaj myślę, że możemy się odwołać również do pewnych odpowiedzi, które zostały udzielone na właśnie to pytanie, które zadałem na LinkedInie. Zapytałem po prostu publicznie, co ludzie uważają na temat certyfikacji CCNA Routing and Switching, czy warto ją posiadać. i odpowiedzi były praktycznie w 100% pozytywne. Nie było osoby, która powiedziałaby, że nie warto posiadać tego certyfikatu. Szczerze mówiąc, zdziwiłbym się, gdyby taka odpowiedź padła, ale odpowiedzi, zarówno te oficjalne w komentarzach pod tym pytaniem, jak i te nieoficjalne, które padły w prywatnych wiadomościach, no, były dość ciekawe. Taka najciekawsza informacja, której w komentarzach publicznie nie znajdziecie, a którą udało mi się uzyskać, to że jedna osoba, jeden z moich znajomych, który aplikował na stanowisko w jednej z firm, w pewien sposób rywalizował ze swoim kolegą, który miał podobne kwalifikacje, podobne doświadczenia i również aplikował na to samo stanowisko. Jedyna różnica między nimi była taka, że mój znajomy miał certyfikat CCNA Routing and Switching, a jego kolega nie miał. No i jak nie trudno się domyślić, ofertę pracy dostali obaj. Nie było tak, że ten, który nie miał certyfikatu, został zdyskryminowany z tego powodu, ale kolega, mój znajomy, który certyfikat posiadał, dostał ofertę wyższą o 2000 zł brutto. No to nie w kij dmuchał, mi się wydaje, jest kwota.
No to zapewne jest kilkadziesiąt procent nawet, tak? Całego tak. Wynagrodzenia, więc...
Tak, więc chociażby z tego przykładu, jak i ja również empirycznie mogę stwierdzić, że na pewno pozwala to stawiać wyższe wymagania finansowe i jakby też oczekiwać wyższych ofert, ale to nie wszystko. Wiele osób wskazywało również w komentarzach na dużo większą ilość zapytań od rekruterów chociażby. I tak też jest w moim doświadczeniu. Nie wiem, jak to wygląda u Ciebie. Czy również możesz stwierdzić, że posiadanie certyfikatu powoduje o wiele większą ilość ofert?
Jak najbardziej tak. Myślę, że to jest jeden z podstawowych sposobów na znalezienie idealnego kandydata przez rekruterów, czyli wyszukiwanie po... czy to posiadanych umiejętnościach, czy posiadanych certyfikatach. Często widzę ogłoszenia, w których jest wprost napisane, że dany certyfikat jest wymagany jako rzecz niezbędna. Osoby bez danego certyfikatu są od razu odrzucane. Czy to jest dobre podejście? No zależy od przypadku z pewnością. Czasami tak, czasami nie.
Znaczy to wiadomo, że zależy w pewien sposób od polityki firmy, natomiast tutaj bym właśnie jeszcze dopowiedział, że my mieliśmy szczęście, tak, że dostaliśmy pracę nie posiadając jeszcze certyfikatu i jakby jest to dowód na to, że certyfikatu mieć nie trzeba, żeby dostać swoją pierwszą pracę, natomiast z pewnością mając certyfikat możemy spodziewać się o wiele większej ilości ofert, także mamy też większy wtedy wybór, również finansowy prawdopodobnie, ponieważ dostaniemy różnego rodzaju widełki, no ale też pokazujemy się na rynku od takiej pozytywnej strony, nie odcinamy się w pewnym sensie od pracodawców, którzy są nastawieni stricte na zatrudnienie sieciowców tylko i wyłącznie z certyfikatami, tak? No bo pracodawcy tacy też bywają, którzy no nie zatrudnią kogoś bez certyfikatu. Można tutaj dyskutować, czy to jest, tak jak powiedzieć, dobre podejście, czy złe, no ale to już jest wewnętrzna polityka firmy i nie nam o tym decydować, tak?
Tak jest. Więc to właśnie mi przyszła do głowy jedna rzecz. Posiadanie certyfikatu może pośrednio wskazywać na pewnego rodzaju pracowitość danej osoby. No bo co byś powiedział, co byś odpowiedział na pytanie, dlaczego nie posiadasz żadnego certyfikatu? No odpowiedź, bo nie chciało mi się, czy nie miałem czasu, no to jest oczywiście wykluczeniem, nie? Samego siebie.
No w pewnym sensie tak.
No bo jaki inny powód podać?
No tutaj bym dopowiedział może, że ta certyfikacja, to też chyba wspomnieliśmy w jednym z poprzednich odcinków, że certyfikacja jest właśnie dobrym potwierdzeniem również własnych kompetencji, czy też własnej wiedzy i z pewnością certyfikat należy traktować jako właśnie takie świadectwo posiadania wiedzy. Także jeżeli już pracujemy kilka lat i nie mamy żadnego certyfikatu, no to warto mieć ten certyfikat, ale najpierw musi być doświadczenie, tak? Natomiast to jest perspektywa osoby już pracującej. W przypadku osoby, która jeszcze pracy nie ma, no to certyfikat na pewno jest bardzo mocną kartą przetargową w szukaniu pierwszej pracy. Jest to jedna z zalet na pewno posiadania certyfikatu. O zaletach posiadania certyfikatów w ogóle napisaliśmy zresztą w jednym z artykułów na styku sieci 5 zalet certyfikacji, o których musisz wiedzieć, ale napisaliśmy również o 5 wadach certyfikacji. Przychodzą Ci jakieś do głowy w tym momencie?
To zdecydowanie tak. Wiesz co, warto zastanowić się nad znaczeniem i prestiżem danej certyfikacji. Jeśli jej poziom i opinia o niej nie są najlepsze, to może się to okazać zwykłą stratą czasu. Do tego dochodzą oczywiście jeszcze koszta, bo certyfikacja to nie jest tanie przedsięwzięcie. Trzeba zainwestować w materiały edukacyjne, poświęcić czas na naukę, zapłacić za sam egzamin.
Jest to swego rodzaju ryzyko, nie? Że tak. Inwestycja będzie nietrafiona.
Oczywiście, nigdy nie mamy potwierdzenia ani pewności, że nawet ucząc się bardzo dużo, zdamy egzamin za pierwszym razem, albo w ogóle, że go zdamy. I jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, czyli pozostając przy certyfikacji tylko jednego producenta, możemy dać się troszkę zaszufladkować i wtedy należy moim zdaniem pomyśleć o poszerzeniu horyzontów, czyli znalezieniu certyfikacji może także innego producenta, żeby nie dać się zamknąć tylko w jednym wąskim polu. No i ogólnie wracamy znowu do kwestii braindumpów, też jako wada certyfikacji.
Tak, to też może powodować właśnie pewien sceptycyzm wśród rekruterów, którzy mogą podchodzić trochę nieufnie do certyfikacji, zwłaszcza tych certyfikacji, które są dosyć mocno dumpowane. Ale wtedy też myślę, że wystarczy po prostu się dobrze zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej, żeby po prostu pokazać takiemu rekruterowi, że wiedza, którą posiadamy, nie jest wiedzą stricte certyfikacyjną, ale również wiedzą popartą doświadczeniem.
Tak jest.
Zakładając, że mówimy tutaj o osobie, która ma już pewne doświadczenie, nie o osobie początkującej, tak?
Tak jest. Tu chyba się zgodzimy, że posiadanie wiedzy jest dużo ważniejsze niż posiadanie certyfikatu.
Dokładnie, dokładnie. Troszkę już o tym powiedzieliśmy, w momencie, w którym rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób my się przygotowywaliśmy do CCNA Routing and Switching, a gdyby tak trochę bardziej uogólnić tę kwestię, to jakie byś wymienił materiały edukacyjne, które mógłbyś zarekomendować podczas przygotowań do CCNA Routing and Switching, nie tylko te, z których ty korzystałeś, ale również te, o których dowiedziałeś się później?
Tak jest. Czyli na pewno oficjalny blueprint do egzaminu, wskazujący na dokładne zagadnienia, z którymi spotkamy się na egzaminie. Oczywiście official cert guide do egzaminu. Książka, z której ja korzystałem, czyli 31 Days Before CCNA, Routing and Switching. Na pewno wideo typu CBT Nuggets. Dla wielu ludzi wideo to forma przekazu informacji i wiedzy, dzięki której szybciej i łatwiej ją chłoną. Do tego dodałbym oczywiście Google. To, czego nie możemy szybko znaleźć, można wygooglować, a dzięki temu z pewnością możemy trafić na stronę na styku sieci.pl.
Na którą oczywiście gorąco zapraszamy. Ja ze swojej strony dodałbym jeszcze może z lektur Network Warrior, wojownik sieci, który również jest wydany po polsku. Fajna lektura, która uzupełnia tematy właśnie poruszone na CCNA Routing and Switching i daje taką jakby szerszą perspektywę praktycznego wykorzystania pewnych technologii oraz również książkę, którą świeżo dopiero co zrecenzowaliśmy na łamach na styku sieci, czyli Praktyczne projekty sieciowe. Do recenzji tej książki zresztą gorąco Cię zapraszamy. Znajdziesz ją na styku sieci.pl łamane na projekty. No i książka ta przede wszystkim jest wyjątkowa, dlatego że jest po polsku, a po polsku dobrych lektur za dużo nie ma. Tam przede wszystkim będziesz miał możliwość zapoznania się z tematyką CCNA Routing and Switching bardziej od strony praktycznej z wykorzystaniem Ciskowego darmowego Packet Tracera. Także to na pewno możemy gorąco polecić.
Jeżeli nie zapamiętałeś bądź nie zapamiętałaś materiałów wymienionych wcześniej w tym odcinku, to znajdziesz je na stronie tego odcinka, czyli www.nastykusieci.pl/005.
I już na sam koniec, Łukasz. Jakie w Twojej opinii mogą być dalsze kroki poznając CCNA Routing and Switching? Co dalej?
No na pewno kolejny poziom zaawansowania, czyli poziom Professional Routing and Switching. No ale także rozpoczęcie innych ścieżek z zakresu sieci komputerowych, czyli na przykład wspomniany wireless, może zmiana vendora, bo znając już te podstawy CCNA, jak to wygląda u Cisco, jest zdecydowanie łatwiej przyswoić sobie wiedzę tego, jak to wygląda u innych producentów. Nawet wtedy, kiedy konfiguracja różni się znacząco, to samo zrozumienie przychodzi dużo łatwiej.
Tak, zgadzam się z Tobą. No tutaj przede wszystkim też bym podkreślił i wyróżnił te poszerzanie swojej wiedzy na inne specjalizacje. Tych specjalizacji trochę jest. Mamy serwis providera, mamy wireless, mamy security. Teraz też mocno wchodzi również automatyzacja sieci. Także no, mamy możliwość naprawdę zaczerpnięcia z wielu różnych źródeł i w wielu różnych obszarach tematycznych. Tak z ciekawości dopytam, poza ścieżką routing and switching, która ze ścieżek, która ze specjalizacji pobocznych jest najlepsza i dlaczego jest to wireless?
No, bardzo mocno zawęziłeś możliwości mojej odpowiedzi. Tak, zdecydowanie wireless. Dlaczego? Mnie bardzo...
Dobra, to umówmy się tak, żebyś teraz się tutaj nie rozgadał, bo jak znam ciebie, to o wirelessie byś mógł opowiadać kilkadziesiąt minut, to może umówmy się tak, że o tym, dlaczego warto uczyć się sieci bezprzewodowych, pogadamy w osobnym odcinku, co?
Okej, może faktycznie tak będzie lepiej.
Dobra, czyli ty odpowiedziałeś, że wireless, ja również się z tobą zgodzę, wireless, na pewno warto jeszcze spojrzeć na design oraz security. Service provider już trochę mniej, no bo to zależy od specyfiki samej pracy, którą wykonujemy, tak? Dobra, będziemy powoli kończyli ten odcinek w takim razie. No i tradycyjnie, jak to na między nami a sieciami, przygotowaliśmy dla Ciebie bonus. Jako bonus do tego odcinka mamy dla Ciebie plik Excel, ustrukturyzowany plik Excel, tak zwany tracker, ze spisem wszystkich zagadnień będących przedmiotem certyfikacji CCNA Routing and Switching. Plik ten możesz z powodzeniem wykorzystać do śledzenia postępu swoich przygotowań do egzaminu oraz do wyłapywania luk w wiedzy.
Plik do pobrania znajdziesz na stronie tego odcinka, czyli www.nastykusieci.pl/005.
Mamy też do Ciebie gorącą prośbę. Oceń nasz podcast w aplikacji, w której nas słuchasz, a jeżeli odtwarzasz podcast na telefonie Apple, to będziemy bardzo wdzięczni za napisanie krótkiej recenzji w iTunes. Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. No i z góry Ci dziękujemy.
A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy o tym, ile warte jest dla sieciowca doświadczenie, a ile certyfikacja. Będzie to swojego rodzaju rozszerzenie tematów, które poruszyliśmy w tym odcinku. A w międzyczasie, jak zawsze, zapraszamy Cię na www.nastykusieci.pl, gdzie czeka na Ciebie sporo interesujących artykułów.
To tyle na dziś. Spotkajmy się na styku sieci. Cześć!
Cześć!